czyta Reda Haddad.
Dalszy ciąg niezliczonych trudów, które przenieśli w karczmie dzielny Don Kichot i jego giermek Sancho Panza. Don Kichot, ocknąwszy się wreszcie z omdlenia, rzekł do swego giermka równie lamentliwym głosem, jakim minionego dnia przemawiał Sancho, leżąc obity kijami. — Sancho, przyjacielu, czy śpisz? Czy śpisz, przyjacielu Sancho? — A jakże u kaduka mógłbym spać? — odparł Sancho. — Pełen rankoru i złości. Cała sfora diabłów harcowała przecież po moim ciele tej nocy. Ani chybi, że i tak być mogło, gdyż jak mniemam, zamek ten musi być zaczarowany. Pragnę, abyś się dowiedział, ale musisz mi przyrzec, że to, co ci teraz powiem, utrzymasz w tajemnicy aż do dnia mej śmierci. Przysięgam, rzekł Sancho. Domagam się tej przysięgi, gdyż niczyjej czci nie chcę przywodzić na osławę. Przecież mówię, że przysięgam, rzekł Sancho. Nie puszczę pary z gęby, aż do końca dni waszych. Daj Boże jednak, abym mógł prędko sekret wyjawić. Jak to, Sancho, zaliż ci tyle złego wyrządziłem, że chciałbyś mnie ujrzeć na marach już tak nie za długo? Nie dlatego, odparł giermek, ale nie lubię czegoś długo w przechowaniu trzymać, obawiam się bowiem, aby się nie zaśmiardło. Niech będzie jak chcesz. Wielką ufność pokładam w twojej przyjaźni do mnie i w twojej roztropności. Wiedz tedy, że nocy dzisiejszej spotkała mnie jedna z najdziwniejszych i najpiękniejszych przygód. Mówiąc pokrótce, nawiedziła mnie córka władcy tego zamczyska, panienka tak urodziwa i wdzięczna, że drugiej takiej na całym świecie nie masz. Cóż mam ci rzec o jej wdzięku, cóż mam rzec o osobnych umysłu przymiotach i o innych delicjach dla wzroku śmiertelnika ukrytych, których tknąć się nie ważyłem, aby nie naruszyć mej wierności do pani Dulcyna i Stobozo? To ci tylko powiem, że chyba niebo pozazdrościło mi tak pięknego daru, który fortuna do rąk moich złożyła, albo prawdziwiej mówiąc, chyba ten zamek jest zaczarowany. Gdyż skoro tylko wstąpiłem w słodki dyskurs miłosny z tą panienką, której ani widziałem, ani słyszałem. Nagle jakaś łapa ogromnego wielkoluda trzasnęła mnie w szczękę tak, że zaraz krew mi z ust buchnęła. Potem ten zdradliwy ladaco tyle mi plag wymierzył, że czuję się jeszcze gorzej niż wczoraj, gdy mulnicy z powodu wybryków Rosynanta wyrzodzili nam wiadomy ci despekt. Z tego wnoszę, że jakiś zaczarowany maur strzeże niebiańskiego skarbu piękności tej dzieweczki dla kogoś innego niż dla mnie. Nie mogę sądzić, odparł Sancho, aby ten skarb miał być dla mnie przeznaczony, gdyż ze 400 maurów tak się znęcało nade mną, że w porównaniu z wczorajszym omłotem było to jak pranie kłonicą przy głaskaniu różeczką. Lecz powiedzcie mi, panie, czy godzi się nazywać tę przygodę szczęśliwą i piękną, skoro nas w podobny sposób potraktowano? Wy to macie jeszcze w zysku, że trzymaliście w ramionach tę niezrównaną ślicznotkę. Mnie zaś przypadły w udziale jeno najtęższe kułaki, których póki życia nie zapomnę. Nieszczęsna moja dola i nieszczęsna moja matka, która taki płód na świat wydała. Nie jestem błędnym rycerzem, ani nie myślę nim zostać. Jednakoż z każdego nieszczęścia ja największy profit odbieram. — Także cię więc poturbowano? — zapytał Don Kichot. — Czyżem już wam o tym nie powiedział? — Nie trap się, przyjacielu — rzekł Don Kichot. — Gdyż nie mieszkając przyrządzę ten balsam cudowny, który nas w okamgnieniu na nogi postawi. W trakcie tego łucznikowi udało się zapalić lampę. Wszedł do komnaty, aby przekonać się, czy ten, którego miał za trupa, naprawdę jest bez duszy. Gdy Sancho ujrzał go w jednej tylko koszuli, z głową obwiązaną brudną szmatą, z lampą w ręku i z bardzo gniewliwym wyrazem oblicza, rzekł do swego pana: — Czy to przypadkiem nie ów zaczarowany maur, który tutaj powraca, aby się dowiedzieć, czy mamy jeszcze jakieś zdrowe żebro do pogruchotania? — Nie może to być maur, odparł Don Kichot, gdyż zaczarowani oglądać się nie pozwalają. Jeżeli się nie pozwalają oglądać, rzekł Sancho, to czuć się dają kadłucznie, plecy moje są tego świadectwem.
I moje także, odrzekł Don Kichot.
Lecz nie jest to dostatecznym powodem, aby twierdzić, że ów drab jest zaczarowanym maurem. Łucznik przybliżył się i ujrzawszy, że rozmawiają tak spokojnie, stanął jak wryty. Don Kichot leżał jeszcze z wypiętym brzuchem, nie mogąc się poruszyć. Tak był bowiem obity i pokryty plastrami. Łucznik rzekł doń:
jak się masz, poczciwcze?
Odzywałbym się z większym respektem, gdybym był na twoim miejscu. Czy w tym kraju tak się błędnych rycerzy traktuje, kpie jeden? Łucznik, popędliwy z natury, nie mógł ścierpieć tego grubiaństwa od człeka, tak na pozór mało znaczącego, cisnął więc ze wszystkich sił lampą w głowę rycerza. Tak iż wszystka oliwa wyciekła, sam zaś umknął po cichu. Sancho rzekł:
ani chybi, proszę pana, że jest to ów maur zaczarowany, który dla innych skarbu strzeże, a dla nas ma same kułaki i ciskania lampą.
Może masz i rację, odparł Don Kichot, ale to jeno wiedz, że drwić raczej z tych czarów należy, niż się zżymać na nie.
Są to rzeczy fantastyczne i niewidziane. Gdybyśmy się więc mścić chcieli, nic byśmy nie wskurali. Podnieś się, Sancho, jeśli możesz, zawołaj władcę tego zamku i powiedz mu, aby mi dał trochę oliwy, wina, soli i rozmarynu. Chciałbym przyrządzić ten skuteczny balsam, którego, prawdę mówiąc, bardzo mi teraz potrzeba, gdyż krew mi ciurkiem płynie z rany zadanej przez owo monstrum. Sancho wstał, uskarżając się na ból w kościach, i poszedł po omacku szukać oberżysty. Po drodze natknął się na łucznika, który stał w sieni, nie wiedząc, co się z jego wrogiem stało. — Panie — zawołał Sancho — ktokolwiek jesteś, bądź tak miłosierny i daj nam trochę rozmarynu, soli, oliwy i wina. Potrzeba tego wszystkiego, aby wyleczyć najznamienitszego na ziemi błędnego rycerza, który leży w łożu, srodze poraniony przez zaczarowanego maura. Gdy łucznik te słowa usłyszał, poznał, że musi być to człek niespełna rozumu. Ponieważ dzień się już robić zaczynał, otworzył drzwi, zawołał oberżystę i powiedział mu, czego się ten poczciwiec domaga. Gospodarz dostarczył wszystkiego, czego od niego żądano. Sancho zaniósł te przyprawy Don Kichotowi, który rękoma obejmował głowę, skarżąc się na ból zadany uderzeniem lampy, które jednak prócz dwóch wielkich guzów innej szkody mu nie wyrządziło. Rzekomą krwią na obliczu był pot, który Don Kichot srodze zmordowany z siebie wydzielał. Rycerz nasz zmieszał wszystko i kazał gotować miksturę tak długo, aż mu się zdało, że powinna być już gotowa. Dopytywał się natarczywie o butelkę, ale ponieważ w całej gospodzie ani jednej nie było, musiał poprzestać na żelaznej manierce, którą mu oberżysta wspaniałomyślnie podarował. Odmówił nad manierką 80 paternoster, Ave Maria, Salve Regina i Credo, żegnając się za każdym słowem znakiem Krzyża Świętego. Ceremonią tym przyglądał się Sancho, oberżysta i łucznik, gdyż mulnik był pod ten czas zajęty swymi bydlętami. Przyrządziwszy ten zacny kordiał, jakim według jego mniemania to plugastwo było, chciał na sobie, nie mieszkając, jego skuteczność wypróbować. Napił się z garnka, do którego zlano resztę, gdyż cały likwir w manierce pomieścić się nie mógł. Ledwie Don Kichot połknął kilka tęgich haustów, gdy zaczął żygać tak gwałtownie, a zapalczywie, iż zdało się, że mu nic w żołądku nie pozostanie. Z wysiłku spocił się cały jak mysz i rozkazał, aby go ciepło owinięto i pozostawiono samego. Spał przez 3 godziny, zaś obudziwszy się, poczuł znaczną ulgę, także miał się już za zdrowego i wyleczonego. Uwierzył, iż naprawdę posiadł sekret przyrządzania balsamu Fierebras i cieszył się bardzo, mniemając, że dzięki temu remedium będzie mógł bez szwanku dla zdrowia we wszystkich przygodach, bitwach i zwadach udział przyjmować. Sancho Panza, który to ozdrowienie za cud poczytał, poprosił swego pana, aby mu dał tę resztę, co w garnku została. Gdy rycerz przyzwolił, Sancho chwycił łapczywie garnek dwiema rękoma i wypił w dobrej wierze nie mniej niż jego pan. Być może, że żołądek Sanczy nie był tak delikatny jak żołądek jego pana, gdyż zanim lekarstwo skutek wzięło, chwyciły go kolki, ckliwości i nudności, wszystkie siły biły na niego, zaś pot zimny na czoło wystąpił. Biedak pomyślał, że ostatnia jego godzina nadeszła. Widząc się w tak opłakanym stanie, jął przeklinać kordiał i zdrajcę, który mu go dał. Don Quixote, spojrzawszy nań, rzekł: Mniemam, Sancho, że całe to cierpienie tym jest spowodowane, że nie jesteś jeszcze na rycerza pasowany, a trzeba ci wiedzieć, że balsam ten tylko dla rycerzy jest przeznaczony.
Jeśliście panie wiedzieli o tym, rzekł Sancho, czemuście pozwolili, abym go tknął?
W tej chwili balsam Fierebras swoją skuteczność pokazał i biedny giermek jął wymiotować smrodliwie z taką zapalczywością, że całą plecionkę, na której leżał, i całą kołdrę popluskał i na nic popsował. Drżąc całym ciałem i trząsł się w takich paroksyzmach i dziwnych wysileniach, że wszyscy zwątpili już o jego życiu. Nawałnica ta trwała 2 godziny. Po upływie których nie doznał tej folgi, co jego pan, lecz był tak osłabiony i z sił zbity, że się z ledwością na nogach trzymał. Don Quixote, który, jakeśmy już powiedzieli, czuł się dziarski i zdrów, chciał natychmiast na spotkanie przygód wyruszyć, gdyż zdało mu się, że każda chwila mitręgi pociąga za sobą krzywdę tych, co jego opieki i osłony potrzebują. Miał przy tym wielkie zaufanie do swego drogocennego balsamu Fierebras. Pełen niecierpliwości i animuszu, osiodłał Rosynanta, włożył juki na osła, pomógł się ubrać giermkowi i na osła go wsadził. Sam skoczył na rumaka, ujrzawszy za się w kącie podwórza kawał drąga, schwycił go z tą myślą, że mu za lance posłuży. Wszyscy przytomni w oberży, w liczbie 20 osób, przypatrywali mu się w pełni rozradowania. Podziwiała go także córka oberżysty, a on nie odrywał od niej oczu, wzdychając od czasu do czasu tak żałośnie, iż miało się wrażenie, że te wzdychania z głębi wnętrzności mu się dobywają. Don Quixote zatrzymał rumaka przed bramą oberży, zawołał gospodarza i rzekł doń poważnym głosem:
Fawory, które mnie w zamku waszym spotkały, panie kasztelanie, wielkie są i niezliczone. Będę wam za nie wdzięczny przez całe życie. Pragnąłbym wam się odpłacić, mszcząc się na jakimś pysznym i w sobie zadufanym człeku, który wam krzywdę wyrządził. Wiedzcie bowiem, że z powołaniem moim działam, aby pomagać słabym i karać zdrajców. Poszperajcie dobrze w swojej pamięci, a jeśli coś mi się do poruczenia znajdzie, powiedzcie jeno 2 słowa. Przysięgam wam na moją cześć rycerską, że ani na włos woli waszej nie uchybię. Tak, abyście całkiem ukontentowani być mogli.
Oberżysta odparł: Wcale mi nie trza, panie rycerzu, abyście się mieli mścić za krzywdy mi wyrządzone, gdyż umiałbym się sam zemścić, gdyby zaszła taka potrzeba. Pragnę jeno, abyście zapłacili mi za słomę i jęczmień dla waszych bydląt oraz za wieczerze i nocleg.
Jak to? Więc to jest zajazd? Wykrzyknął Don Quixote.
Tak, i to zajazd bardzo zacny, odparł gospodarz.
W grubym tedy byłem dotychczas błędzie, gdyż myślałem, że jest to zamek i to wcale nie pośredni, rzekł nasz rycerz. Musicie się jednak obejść bez zapłaty, gdyż nie mogę sprzeciwiać się regule rycerzy błędnych, o których czytałem, że nigdy nie płacili za nocleg lub za jakąś inną rzecz w oberży, gdzie się zatrzymać raczyli. Z prawa i obyczaju należy im się gościna i zacne przyjęcie jako nagroda za niewysłowione trudy, które znoszą, szukając przygód dniem i nocą, zimą i ladem, pieszo i konno, cierpiąc głód i pragnienie, zimno i gorąco i wszystkie aury niełaskawości.
Te bałamuctwa wcale mnie nie obchodzą, odparł karczmarz. Zapłaćcie mi, co mi się należy i zostawmy już banialuki o jakichś tam rycerzach. Za darmo nikomu swego dobra nie daję.
— Jesteś głupim i złym karczmarzem! — krzyknął Don Quixote i spiąwszy Rosynanta ostrogą, krótką i grubą kopię zniżywszy, wyjechał z oberży, nie zatrzymywany przez nikogo.
Nie oglądając się jednak, czy jego giermek za nim podąża, kęs drogi ujechał. Oberżysta, widząc, że rycerz uciekł, nie uiściwszy mu zapłaty, zapytał Sanczy, czy ma pieniądze.
Sancho odparł, że skoro jego pan zapłacić nie chciał, to i on nie zapłaci, ponieważ będąc giermkiem błędnego rycerza musi przestrzegać praw i reguł, które zasadzają się na tym, aby nie płacić w oberżach, gospodach i karczmach i zajazdach i austeriach.
Gospodarz rozsierdził się nie na żarty i zagroził, że jeżeli mu nie zapłaci, tedy odliczy sobie zapłatę pięściami na jego grzbiecie.
Sancho odparł, przysięgając się na ów pas rycerski, który pan jego otrzymał, że ani szelonga nie da, choćby tu i gardłem nadłożyć przyszło, gdyż nie może naszczerbiać chwalebnego i starożytnego obyczaju rycerstwa błędnego. Giermkowie, którzy się kiedyś w czasach późniejszych zrodzą, mogliby do niego urazę żywić za nadwyrężenie tego tak chwalebnego prawa i przywileju. Na nieszczęście dla Sanczy, wśród ludzi znajdujących się w oberży było czterech sukienników z Segowi, trzech kupców igieł i wstążek oraz dwóch handlarzy Sewilli, ludzi zadufanych w sobie, przebiegłych, krotochwilnych i szukających wiecznie powodu do śmiechu. Podeszli do Giermka zaraz, jakby się zmówili i ściągnęli go z osła. Jeden z nich przyniósł kołdrę z łoża oberżysty. Położyli na nią Sanczę, ale podniósłszy oczy do góry, upewnili się, że pułap jest zbyt niski na to, co uczynić zamierzali. Przeszli tedy na dziedziniec, gdzie tylko niebo było w górze granicą. Rozciągnąwszy Sanczę na środku kołdry, jęli go podrzucać do góry i figlować z nim, jak z psem w mięsopustne noce. Krzyk kołysanego biedaka był tak przeraźliwy, że dobiegł do uszu jego pana, który zatrzymawszy się, jął nadsłuchiwać pilnie. Z początku myślał, że to nowa jakaś przygoda się gotuje, lecz po chwili upewnił się, że te wrzaski a piski jego giermek wydawał. Zawrócił rumaka i pełnym, pożal się Boże, galopem ruszył ku karczmie. Widząc, że wrota zamknięte, objechał mur dookoła, aby przekonać się, czy jakiegoś innego wejścia nie znajdzie, ujrzał bowiem, że giermek jego padł pastwą jakichś niegodnych żarcików. Sancho podskakiwał i spadał z taką szybkością, a wdziękiem, że gdyby nie alteracja Don Quixota, jego rankor, i on sam chyba by śmiechem parsknął. Zaciekł się, aby z grzbietu Rosynanta na mur się przedostać i dokonałby tego z pewnością, gdyby nie był tak obity, że ledwie nogami powłóczyć mógł. Siedząc na koniu, jął ciskać obelgi, przekleństwa i wyzwiska na tych, którzy Sanczy kołysali. Ale mimo tych wszystkich łajań, niemiłosierni figlarze nie odstąpili swojej roboty i jeszcze bardziej się śmiali. Biedny skoczek Sancho skarżył się, groził, prosił i błagał po próżnicy, ale nic wskórać nie mógł, póki figlarze sami się nie znużyli. Potem wsadzili go na osła i owinęli dobrze w kaftan. Litościwa Maritornes, widząc go tak sfatygowanym i umęczonym, pomyślała, że gdyby wypił dzban wody, niechybnie znaczną ulgę by mu to sprawiło. Przyniosła tedy wody ze studni, dbając o to, aby była świeża. Sancho podniósł już dzban do ust, ale wstrzymał się, usłyszawszy przeraźliwy głos swego pana. — Nie pij tej wody, synku mój Sancho, syneczku Sancho, nie pij tej wody, gdyż życiem to przypłacisz! — Patrz, mam tutaj cenny mój balsam — i pokazał mu manierkę pełną paskudztwa. — Jeżeli napijesz się choćby ze dwa łyki, od razu ozdrowiejesz.
— Czyście już zapomnieli, wielmożny panie, że nie jestem błędnym rycerzem? Czy też chcecie, abym wyżygał wszystkie wnętrzności, które mi jeszcze od wczoraj w żywocie pozostały?
Skończywszy mówić, zbliżył dzban do ust, ale poczuwszy po pierwszym łyku, że go wodą chcą napoić, poprosił Maritornes, aby mu wina przyniosła. Uczyniła to z ochotą i nawet zapłaciła oberżyście własnymi pieniędzmi. Miała ta dziewczyna coś dobrego i chrześcijańskiego w sobie, chociaż frymarczyła swoim ciałem. Sancho wypił, zwarł osła piętami i wyjechał przez otworzoną mu uprzednio na ścieżaj bramę, mocno ukontentowany, że nic nie zapłacił. Wszystko skupiło się jak zwykle na jego dwóch poręczycielach, którymi były jego boki i ramiona. Prawda, że sakwy Sanczy zostały u oberżysty jako zapłata za dług, ale giermek nie spostrzegł swej straty, tak był przy wyjeździe zestrachany. Gospodarz, ujrzawszy Sanczę za wrotami, chciał je zamknąć na kłódkę, jednak swawolnicy oparli się temu, gdyż mieli nadzieję, że uda im się pofiglować z samym panem. A byli to ludzie tej natury, że gdyby nawet Don Quixote do rycerzy okrągłego stołu należał, dla nich nawet dwóch szelongów by nie wartał.
Czyta Reda Haddad.